pani. A jakoś tak jest, że wszyscy wolą terminie siedzenia, nie? Jakoś tak jest na to. Trzeba wcześniej do kościoła przyjść, żeby zająć ostatnie siedzenia. Dzisiaj z Maćkiem będziemy podwójnie tutaj u was. Będziemy na dwóch nabożeństwach. Zawsze lubimy do was przyjeżdżać. Lubimy widzieć twarze, które znamy i których nie znamy również. Lubimy poznawać nowych ludzi i być w społeczności. W ogóle to jest takie wielkie błogosławieństwo być w społeczności ludzi wierzących. Na pewno wielu z was doświadczyło czegoś takiego, szczególnie po nawróceniu, kiedy żeśmy przyszli do Boga, jakiegoś odrzucenia, jakiegoś niezrozumienia wśród naszych bliskich, rodzinach, wśród znajomych. Ja straciłam wszystkich swoich znajomych, rodzina też nie bardzo rozumiała to, co robię. I wtedy tym bardziej się tak docenia społeczność ludzi wierzących. Wczoraj było takie duże wydarzenie, pierwszy raz organizowałam konferencję online, gdzie właśnie na bazie takich moich pragnień, żeby gromadzić ludzi, którzy są podobnego ducha, którzy pragną być wypełnieni Duchem Świętym, pragną być w takim ogniu, wiecie, duchowym ogniu chodzić. Zwołam ludzi, wydawało mi się, że może uda się 200 osób zebrać. Jak ktoś mnie pytał, ile będzie osób, mówię, no 200, może 300, jak sobie pomyślałam, że może się uda 300 osób zebrać. Się okazało, że 650 osób się zapisało na to wydarzenie. Więc Bóg przerósł moje oczekiwania, jak zawsze zresztą. To jest takie dziwne, że niby mamy wiarę w Boga, ale kiedy On naprawdę zaczyna działać, to się okazuje, że my nie mamy wiary, że po prostu On działa o wiele szerzej, chce działać w naszym życiu, niż my się tego spodziewamy. Tak jak jest powiedziane, że tylko oko nie słyszało, ucho nie słyszało, oko nie widziało, co nie weszło do serca człowieka, to Bóg przygotował tym, którzy Boga kochają. Czyli Bóg ma zupełnie inne wyobrażenia odnośnie naszego życia niż my sami. My może sobie o czymś tam marzymy, myślimy, o fajnie było, jakby coś się tam wydarzyło, a Bóg mówi, nie, to nie jest fajne, to co myślisz? Jest o wiele więcej i mam dla ciebie to więcej. Dzisiaj chciałabym powiedzieć wam parę słów na temat inwestowania, bo wczoraj przygotowując się do tego spotkania, które online prowadziłem, Bóg bardzo mocno do mnie mówił na temat zasiewu, na temat ziarna, i skierował mój wzrok na 4 rozdział Ewangelii Marka, od 26 wersetu. Jak macie Biblię, to otwórzcie, za chwileczkę tutaj sięgniemy. Jezus dużo mówił na temat ziarna. Lubił te rolnicze porównania, bo to, co się dzieje w sferze duchowej, my często nie rozumiemy tego, to jest trudne dla nas. Jezus dlatego przywoływał pewne porównanie, żeby nam zilustrować, jak to się dzieje w duchu, jak to zachodzi, jak Jego Królestwo się rozszerza. Jak to się dzieje, że się dzieją cuda, że Bóg ponadnaturalnie stwarza pewne rzeczy. Jezus chciał, żebyśmy to wiedzieli. Chciał, żebyśmy to wiedzieli, żeby to nie było tylko takie, ojej, Bóg zadziałał, tylko żeby to był wspólny nasz z Bogiem taki proces, w którym my tego doświadczamy, idziemy razem z Nim, współdziałamy z Nim i wtedy dzieją się wielkie rzeczy. Bóg stworzył tą planetę nie po to, żebyśmy byli tylko odbiorcami, ale żeby to była taka spółka, wiecie, ojciec i synowie. Żebyśmy razem, tak? Żebyśmy tutaj razem coś robili, co?
I córki.
Córki też, no, oczywiście. Ale synowie tam się córki zabierają jak najbardziej. Tak jak na przykład moim największym pragnieniem jest to, żeby moje córki chciały z nami współdziałać, tak? To jest pragnienie każdego rodzica. Żeby dzieci były tam, gdzie są rodzice, żebyśmy mogli razem działać. To jest po prostu, jak ja słyszę o takich rodzinach, że właśnie dzieci są wierzące, że dzieci nie tylko są z rodzicami w jednym kościele, ale coś razem robią z tymi rodzicami, że przyjaźnią się z tymi rodzicami. No to jest po prostu, dla mnie to jest Boże Królestwo, tak? Kiedy wszyscy się szanują, lubią, bo wiecie, że się szanujemy, że się kochamy, my wiemy, że się mamy kochać, my się kochamy, tak? Ale to, czy się kochamy, wychodzi w momencie, czy my lubimy daną osobę. Bo niestety taki paradoks może zajść, że kogoś kochamy, niekoniecznie lubimy, koniecznie wybieramy jego towarzystwo. No tak więc Bóg chce działać, współdziałać z nami i dlatego to Boże Królestwo często porównywał do ziarna. Do ziarna, który pada w rolę. I mówił o tym ziarnie. Wiecie, ziarenko to jest coś bardzo małego. Tutaj znajdujemy to odwołanie do tego
maleńkiego czegoś. Czytamy tutaj od 26 wersetu: z Królestwem Bożym jest tak, jak gdyby człowiek wrzucił ziarno w ziemię. Czy śpi, czy wstaje, we dnie i w nocy, ziarno wschodzi i rośnie, a on nie wie jak. To jest bardzo ciekawe. Za chwileczkę przejdziemy dalej, ale Jezus tutaj chciał, żebyśmy wiedzieli, że Królestwo Boże to nie jest coś takiego, nad czym my pracujemy, żeby doświadczyć Boga, żeby doświadczyć duchowych rzeczy. To nie jest jakiś nasz wysiłek, bo to jest jak z tym ziarnem. Jeżeli my je wrzucimy, czyli zainwestujemy w dobre rzeczy, to już nie musimy się martwić. Już możemy spać, możemy różne rzeczy robić takie niezwiązane z tym Królestwem i ono będzie rosło. Ono będzie rosło, ponieważ tak to jest skonstruowane. Nie trzeba się o to martwić. I teraz dalej czytamy, bo ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Tak, dobrze czytam? Dobrze. A gdy plon dojrzeje, on zaraz zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Potem powiedział jeszcze, do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jaką przypowieścią je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczycy, które gdy zostaje wsiane w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn i wypuszcza wielkie gałęzie. Także ptaki niebieskie mogą się gnieździć w jego cieniu. W takich przypowieściach mówił im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać. To też jest ciekawe, że my nie jesteśmy często gotowi na to, co Bóg do nas mówi. Ale tutaj chciałabym, żebyśmy się skoncentrowali na tym malutkim, na czymś malutkim, tak? Bo ziarenko to jest coś małego. My często modlimy się do Boga o takie wartościowe, ważne rzeczy dla nas. Właśnie o nasze dzieci, o Kościół, żeby wzrastał, żeby był silny, o relacje w pracy, może o lepszą pracę się modlimy. Chcemy, żeby nasze życie było takie pełne sukcesu, tak? Takiego, żebyśmy czuli, że to ma sens, że to, co robimy, ma sens, że to życie ma sens. I teraz Bóg odpowiada nam, często dając nam coś bardzo małego. Tak jakbyśmy modlili się o drzewo, chcemy mieć drzewo, bo chcemy takie życie prowadzić, które byłoby życiem pełnym, spełnionym, radosnym, szczęśliwym. A Bóg mówi, dobra, chcesz takie drzewo? To proszę. I daje nam takie maleńkie ziarenko. To tak jakbyśmy chcieli mieć warzywa w ogrodzie, a ktoś nam daje torebeczkę z nasionami. No i teraz okej, fajnie. Boże, ale ja Cię prosiłem o drzewo, a Ty mi dajesz coś takiego. No, chyba nie usłyszałeś. Zaczynamy się modlić więcej, tak? Chcemy coś innego od Boga. I często lekceważymy to malutkie. To, co Bóg nam daje, to malutkie. I to malutkie to mogą być różne rzeczy. Nam się wydaje, że na przykład mamy mało odwagi. Malutką odwagę. Albo, że mamy bardzo małą umiejętność, żeby rozmawiać z ludźmi, bo jesteśmy nieśmiali. Albo, że na przykład jesteśmy niewymowni, że nawet jesteśmy śmiali, ale jak gadamy, to już gadamy, wiecie, o chmurach, jakichś zawieruchach, jakichś politycznych rzeczach, ale nie potrafimy rozmawiać o Bogu, nie potrafimy do tego sedna przejść. Albo wydaje nam się, że jesteśmy mało inteligentni, albo że nie mamy takiej pozycji, żeby z ludźmi rozmawiać. Wiecie, często siebie oceniamy jako kogoś, kto ma bardzo mało, tak? W pewnych sferach życia. Myślimy sobie, mam kiepską pracę, mam kiepskie wykształcenie, kiepską pracę. Jak ludzie na mnie patrzą? Ludzie pewnie mnie lekceważą. Czasami nawet tak sobie wyobrażamy, co ludzie myślą, bo niekoniecznie jest to prawdą. Ale w swoich oczach jesteśmy malutcy. I to malutkie nas powstrzymuje, żeby móc doświadczać większych rzeczy, bo zaczynamy sobie to tłumaczyć, że a widocznie tak nas Bóg stworzył, widocznie to nie dla mnie, widocznie to już tak ma być, niektórzy są powołani do wielkich rzeczy, inni do malutkich, ja to jest widocznie do tych malutkich. No i jeżeli jeszcze ludzie wokół nas żyją też takim malutkim życiem, to nie ma żadnych wyzwań po drodze. Nam się wydaje, że to jest normalne, że wszyscy tak żyją. Czemu miałabym pragnąć jakichś większych rzeczy? Przecież może to jest nieskromne, może to jest nawet niechrześcijańskie, żeby tak chcieć, tak? Może to jest jakiś sukces, że tak powiem, teologia sukcesu, coś, co się nie podoba Bogu, bo my mamy żyć takim malutkim życiem. No, ale jeżeli mamy takie wątpliwości i zajrzymy do Ewangelii i zobaczymy, jakim życiem żył Jezus, to widzimy, że On żył życiem sługi, ale Jego życie nie było malutkie. I to, co On robił, nie było malutkie. To
było tak wielkie, że zostało zauważone przez świat, to było rzeczywiście tak wielkie, że oddziaływuje na miliony ludzi teraz na całym świecie, że jest coraz więcej chrześcijan. Tak więc dzieją się różne przebudzenia na świecie, ponieważ ludzie dostrzegli wartość w życiu Jezusa. Więc to nie było coś małego. On nie żył jak niewolnik, on nie żył jak taki, ojej, nic nie mam, nic nie wiem. Nie, on żył szeroko, on żył jako król. I było widać tą królewską postawę w nim. Piłat go zapytał, czy ty jesteś królem żydowskim, tak? Kiedy go powieszono, to wywieszono tabliczkę, to jest król żydowski. Czy on zachowywał się jak król? No chodził w zwykłych ubraniach, tak? Nie zakładał jakichś klejnotów na siebie, korony nie nosił na głowie, ale w jego sposobie bycia było coś takiego, że ludzie rozpoznawali go króla, kogoś wielkiego, bo on był wielki duchem. I ja o takiej wielkości mówię, o wielkości, która wynika z relacji z Bogiem, a nie, że ja będę, wiecie, nie wiem, super miała auto, futra nosiła i wszystkim pokazywała, że jestem wielką panią. Tak? To jest światowy rodzaj wielkości. My tu mówimy o wielkim duchu, który łączy się z uniżeniem, ze służeniem innym ludziom, z przekonaniem o swojej wartości. I teraz Bóg nam daje te maleńkie ziarenka i teraz zależy, co my z tym zrobimy. My z Maćkiem mamy w domu takie torebeczki z nasionkami, żeby wysiewać je, robić kiełki. Maciek też w zeszłym roku pierwszy raz ogródek zrobił, więc mamy te nasionka. Wiecie, one tam mogą sobie przeleżeć, niektóre leżą u nas już od paru lat na półce i my nic z tym nie robimy, po prostu nie zasiewamy ich. A tam, wiecie, wielkie rośliny są, tak? Potencjalnie w tych woreczkach są wielkie rośliny, którymi się można najeść, jakieś tam warzywka, kiełki, które mogłyby dużo witamin w nas pompować. Ale kiedy my tego nie wysiejemy, no to nigdy nie skorzystamy z tego potencjału, który w tych ziarnach jest. Więc jest potrzebne coś takiego, jak instrukcja jest obsługi, często tam na tych woreczkach jest napisane, co z tymi ziarnkami zrobić, tak? Kiedy je wysiać, jak je wysiać, jak wcześnie, w jaką glebę, czy może na początku w jakichś tam mniejszych doniczkach. Czyli my musimy się zastosować to ziarno. My nie tylko bierzemy od Boga ziarno, którym jest Jego Słowo, Jego obecność, Jego Duch, ale my jeszcze coś z tym musimy zrobić, my musimy to posiać. I ten proces posiewania, zasiewania, oddawania tego ziarna, to jest takie pozorne tracenie, jest dla mnie bardzo fascynujący. Się okazuje, że w Biblii jest bardzo dużo na temat inwestowania. Bo to tak językiem przedsiębiorcy by można powiedzieć, że to jest inwestowanie. Czyli mam coś i z myślą o przyszłości, że to coś inwestuję, czyli oddaję pewne miejsce, przeznaczam z nadzieją, że to mi kiedyś nie tylko się zwróci, ale jeszcze będzie zysk. I dzisiaj nie chciałabym zaczynać osobnego tematu, bo jest cała przypowieść, pamiętacie o talentach, o minach również, które mówią o tym, że my mamy tak żyć, właśnie inwestując w Boże Królestwo. Ja tego doświadczyłam, że właśnie za każdym razem, kiedy Bóg mi coś daje i nie trzymam tego kurczowo dla siebie, tylko myślę, Boże, okej, dałeś mi to, jak to mogę teraz posiać? Jak to mogę dać dalej? Może komuś to się jeszcze przyda? Jak to możemy zrobić, jak możemy to coś wykorzystać razem? Czy są to pieniądze, czy jest to czas, czy jest to zrozumienie jakiejś nauki, którą od Boga otrzymamy, jakieś moje doświadczenie życiowe. To wszystko, co my mamy, co jest takim naszym potencjałem, jakimś dobrem, tak? jakimś ziarnem, które mamy, jakąś wartością, to wszystko Bóg pragnie, żebyśmy my gdzieś inwestowali. Żebyśmy pomyśleli, rozejrzeli się dookoła, komu to jeszcze może służyć. Gdzie ja mogę przeznaczyć to coś, żeby było więcej radości, żeby było więcej plonu, żeby więcej osób mogło z tego korzystać. I teraz przypomnijcie mi, teraz będzie trochę taka interaktywna część kazania. Przypomnijcie mi z Biblii takie historie, gdzie ktoś miał bardzo mało, a Bóg zrobił z tego dużo.
No aż na początek Józefa, to nie wyliczy, tak? Niewolnik, nie?
Aha, nie miał nic. Był na straconej pozycji. Niewolnik, potem był w więzieniu, a Bóg go wyniósł bardzo wysoko. Jeszcze jakieś inne historie coś?
Dowa, która dała 2 grosze.
Super. Uwielbiam ten przykład. Ona dała tylko 2 grosze, a Jezus powiedział, ona dała więcej niż ten bogacz. Patrzcie, jak Bóg patrzy na to mało. Uczniowie mówią, taka wdowa te 2 grosze, a Bóg patrzy, wow, ale dała dużo, nie? Aha, jeszcze jakiś przykład?
Tak.
Ja się do Dawida zaraz też odniosę, bo to jest...
Wdowa z dzieckiem, która przyjęła Eliasza.
Mhm, super.
Całe swoje jedzenie w czasach głodu przekazała Eliaszowi. Mhm. Wiedząc, że nic nie dostanie żadnego innego dziecka.
Ta wdowa z Sarepty. Tak, do was Sarepta. Ona tak, nic nie miała, już miała umrzeć, powiedziała już, tylko mi zostało na jeden placek i zjemy i pomrzemy. A ona, a Eliasz mówi, ale zrób mi najpierw posiłek i ona to zrobiła, tak? Oddała Bogu, wiedząc, że zaraz umrze, oddała to wszystko, nie? No, niesamowity przykład.
Jeszcze coś? Może nie Oliwę.
Elizeusz, tak? Ta oliwa, która też wdowa, która była biedna, Elizeusz przyszedł do niej i ta oliwa płynęła i płynęła. Też nie miała dużo, ale się to rozmnożyło.
Mojżesz, który pożyczył sobie tylko nadzieję, tak naprawdę, jak myślałem, że się nie liczył z tym, że kiedykolwiek wróci tam do Egiptu, tam do swojego ludu.
Pięć chlebów i dwie ryby.
Dokładnie. Chłopiec, który miał tylko swój lunch, powiedzmy, tak? Wziął sobie tylko dla siebie pudełko z lunchem i nagle to się okazało, że to wystarczyło na 5000 mężczyzn, więc prawdopodobnie tam było z 15000 ludzi, żeby się mogli najeść. Pewnie więcej takich miejsc, gdzie było mało. Gedeon również, tak? Przychodzi do niego anioł, a Gedeon mówi, ale ja jestem najmłodszy z rodu ojca, najbiedniejsza rodzina. A on mówi, dzielny wojowniku, idź wezmą Izraela, tak? Bóg patrzy zupełnie inaczej. My widzimy, że mamy mało, a Bóg mówi, wystarczająco. Zupełnie wystarczająco, żeby zrobić wielki cud, żeby poprowadzić naród do wyzwolenia. Zupełnie wystarczająco.
Widać, że to jest celowe działanie Boga od początku, tak? Cała Biblia w ogóle się toczy, nie? To widać, że to jest celowe działanie Pana, że nikt nie wybierał wielkich i jakby i tego, co jest jakby po ludzku największe, tak?
Apostołowie. Gdzie on szukał swoich? Gdzie szukał tych ludzi, którzy byli rewolucjonistami, którzy zaprowadzili największe przebudzenie w dziejach świata? Rybacy gdzieś tam, na jakimś małym jeziorku, tak?
Z księgi sędziów, tam jest taka sytuacja, nie będę tej postaci, to jest imienia, gdzie pasie krowy i widzi nadchodzącą armię i sam pokonuje praktycznie tam bodajże 500 czy 600 dzielnych wojowników praktycznie sam. Tak, kiedy uwierzył w Bogu, to właściwie nic nie miał kij tylko, tak? I ten praktycznie...
No potem również taka historia Gedeona, gdzie zebrał dużą armię, a Bóg mówi za dużo. Musisz tak zdziesiątkować ich za dużo jest tutaj, bo ja chcę wygrać, ja chcę, żeby
tak jest.
Tak, pokazać moją chwałę, moją potęgę, żeby było zwycięstwo, a nie ludzko. Czyli wręcz Bogu przeszkadza, kiedy my, znaczy nie w takim sensie, że Bogu przeszkadza, jesteśmy silni, tylko jak nam się wydaje, że jesteśmy silni, to nie jest dobra postawa. Ale kiedy wiemy, że mamy niewiele, ale pomimo tego przychodzimy do Boga, bo tutaj jest ten pies pogrzebany, że tak powiem, przysłowiowy. Bo my możemy mieć całe życie mało i umrzeć z tym małym. Wiecie, mieć ta ziarenka w ręku i trzymać kurczowo całe życie i umrzeć z tymi ziarenkami. Pójść do trumny z tymi ziarenkami w ręku. Nie zobaczyć nigdy wielkiego plonu. Nigdy nie zobaczyć, aż że wyrastają drzewa. Że coś się dzieje w naszym życiu, że jest błogosławieństwo. Bo nie będziemy chcieli wsiać tych ziaren, tak? Nie będziemy chcieli przyjść do Boga z tymi ziarnami i powiedzieć, Boże, ja mam mało, ja mam tylko tyle, nie? A Bóg patrzy na te ziarna i mówi, wow, ziarenko gorczycy, zrobimy z tego wielkie drzewo, tak? Zrobimy takie miejsce, gdzie będą chciały zwierzęta przychodzić, ptaki będą tam przylatywać. Wiecie, takie centrum kulturalne w mieście, nie? Tak sobie wyobrażam, że drzewo to tak jak taki kościół załóżmy. Ale oczywiście to może być też rodzina, to może być, nie wiem, centrum kultury, które chrześcijanie prowadzą, czy w ogóle jakiś taki ośrodek, gdzie się kręci życie, gdzie ludzie myślą, wow, tam jest coś ciekawego, tam się dowiem czegoś ważnego, tu się nauczę robić praktyczne rzeczy. Bóg pragnie, żebyśmy byli takimi ludźmi, żeby chrześcijanie to byli ludzie, którzy są rozpoznawani jako ci, którzy mają rozwiązania, którzy wiedzą, jak żyć. Którzy wiedzą, jak żyć, tak i wiecie, pełną piersią, po prostu tak dla całego. Są odważni, zaczynają nowe projekty, wychodzą im te projekty, tak? Mają błogosławieństwo w każdej dziedzinie. No właśnie, ten Dawid, bo chciałam właśnie o nim też powiedzieć chwilę, bo pamiętacie tę sytuację, kiedy przychodzi prorok Samuel do domu Jessego i już wie, że tu jest król w tym domu, ma namaścić przyszłego króla. przychodzą poszczególni synowie. Ten pierwszy wydawał się taki najbardziej odpowiedni, bo taki właśnie okazały. Bóg mówi, nie, patrz na serce, nie patrz tak, jak patrzy człowiek. I w końcu już wszyscy synowie, a co mało mówić, czy to już wszyscy? No tak, jest jeszcze taki najmniejszy, który pasie owce. Widzicie, ja sprawdziłam to słowo najmniejszy, to jest takie słowo hebrajskie katon. I ono oznacza najmniejszy, bez znaczenia, bez wartości, mało znaczący. Czyli nie, to nie jest tylko małe, to nie jest tylko coś małego, ale takiego małego, co się ignoruje, co się, wiecie, nie bierze pod uwagę, bo jest tak małe. I on w tej historii widzimy, że Dawid w ogóle nie jest wzięty pod uwagę, nawet w swojej własnej rodzinie. A Bóg ma jakie plany? Co się zauważyło? Z tego, co nie jest zauważone, on chce wyprowadzić króla, do takiego króla, który jest potem wspominany przez całe wieki, jako najpotężniejszy król, jaki był w Izraelu. Jezus nie wstydził się być nazywany synem Dawida, bo tak rozpoznawano Jezusa, ponieważ wiedziano, że prorok, że Mesjasz wyjdzie również z rodu Dawida, więc Dawid był człowiekiem według Bożego serca. Bóg zupełnie inaczej patrzy na nasze zasoby. I teraz tak sobie myślę, w swoim życiu mieliśmy z Maśkiem parę takich przełomów, gdzie Bóg nas prowadził do tego, żeby inaczej zacząć patrzeć na to, co my mamy, kim jesteśmy. I chciałam wam opowiedzieć parę doświadczeń, które są związane ze sferą finansową, bo ta sfera finansowa jest taka bardzo bliska naszemu sercu, często życiowo. Zmagamy się różnymi rzeczami, takimi finansowymi. I to nie jest łatwe, ale to, co ja będę mówiła, chociaż wydarzyło się w sferze finansowej, dotyczy każdej innej sfery życiowej. Ostatnio u nas w Kościele, w drodze Pana, opowiadałam takie przełomy, jeśli chodzi o społeczność, o takie życie w społeczności. Być może następnym razem, jak przyjadę tutaj, to wam też opowiem te doświadczenia. My z Maćkiem całe życie żeśmy byli biedni. Bo byliśmy takimi idealistami, gdzie, tak, znaczy nadal jesteśmy, tak? Takimi osobami, które nie myślą o pieniądzach. Jakby naszym celem nigdy nie było zarabianie pieniędzy, po prostu jakoś tam się trzeba utrzymać, tak? Ale najważniejsza część się dzieje w tym duchowym wymiarze. Jak żeśmy się nawrócili, Maciek miał 15 lat, ja 18, zawsze myśleliśmy takimi kategoriami, że Bóg będzie nas używał, że Bóg robi wielkie rzeczy. Ale nigdy żeśmy nie myśleli o tym, żeby, nie wiem, jakoś się w życiu urządzić, wiecie. Po prostu, no tak to już jest. Duch Święty prowadzi nas do tych rzeczy takich wyższych i duchowych, a nie odwraca jakby nasz wzrok od materialnych. Ponieważ byliśmy długo nauczycielami, więc nauczyciele, wiadomo, jak poszłam do szkoły, to 650 zł zarabiałam. Taki był etat kiedyś nauczycielski, 650 zł, pamiętam. No i tak po prostu wiązaliśmy koniec z końcem. Ale teraz z perspektywy widzę, że jakby ten okres takiego zmagania finansowego też był bardzo mocno związany z naszą mentalnością, jak my patrzymy na swoje życie i co uważamy za ważne, a co nie. I mieliśmy zawsze w sercu i rozumieliśmy zasadę, biblijną zasadę oddawania dziesięciny. To była jakby ważna kwestia dla nas. Rozumieliśmy, że jest to, co prawda, w Starym Testamencie, ale Bóg już Izraelitów uczył dawania. Nie trzymania się kurczowo tego, co dostajemy, tak? O, to mi uratuje życie, o, dostałem pensję, przeżyję, tak? Nie, my musimy cały czas patrzeć, że to dzięki Bogu przeżywamy, a nie dzięki pieniądzom przeżywamy,
Amen.
Tak?
Amen.
I dlatego temu miała służyć dziesięcina, tak? Dziesięcina miała odwracać uwagę od obfitości tej materialnej, na obfitość duchową, że to od Boga pochodzi, tak? Ja oddaję Bogu, ponieważ wiem, że nie umrę, jeżeli oddam, ponieważ Bóg mnie utrzymuje. I myśmy z Maćkiem przez te wszystkie lata, zawsze mając nawet bardzo mało, zawsze dawali dziesięcinę, ale nadal nie rozumieliśmy, że jest coś więcej niż dziesięcina, że jakby dziesięcina to był pierwszy krok, to było takie przedszkole, jeśli chodzi o dawanie, które było w Starym Testamencie. A teraz już jesteśmy w Nowym Testamencie i Bóg mówi, ok, czas na następny krok, czas na dawanie jeszcze więcej niż tylko 10%. I Bóg stawiał nam takie różne wyzwania, ponieważ mój mąż jest taką osobą, On bardzo lubi pomagać ludziom. Bardzo lubi. On zawsze dostrzega, o, oni są biedni, tu trzeba pomóc. Ona straciła pracę. On zawsze ma takie oko na innych ludzi, ma takie serce i zawsze mówi, Agata, tutaj musimy dać ludziom. I wcześniej, ponieważ mieliśmy takie myślenie, ojej, nie starczy nam, mamy mało, bo my żeśmy tylko, wiecie, wiązali koniec z końcem, tak na styk mieliśmy. Jak to jest możliwe? Nawet jak dostałam podwyżkę albo trzynastkę, to i tak było na styk. I nie rozumieliśmy tego, dlaczego to tak jest. Dlaczego nie możemy trochę zaszczędzić przynajmniej. Ale ponieważ właśnie rozwijaliśmy się, Bóg nam pokazywał, że mamy zacząć dawać, dawać więcej. Dawać tak, żeby zaczęło nas boleć. Wiecie, bo jeżeli dajemy z tego, co nam zbywa, to nie jest jeszcze dawanie. To jest po prostu często pozbywanie się czegoś, a tu chodzi o to, żeby dawać tak jak ta uboga wdowa, tak? Ona dała wszystko, co miała na utrzymanie. Czyli dawać, ufając Bogu, że On zaopatrzy nas. Że my damy, ale to nie tak, że zginiemy w tym momencie, jak damy, ponieważ mamy Boga, który pomnoży to. Bo on coś zrobi, On coś takiego zrobi, że my nie tylko przeżyjemy, ale jeszcze będzie dobrze. Parę lat temu, pamiętam, miałam takie zmaganie w swoim sercu, bo Bóg zaczął mocno mówić do mnie, że mam już przestać pracować zawodowo i tylko pracować misyjnie. Myśmy zawsze z Maćkiem pracowali w szkole, Maciek kursy językowe prowadził, zdjęcia robił, ja w dwóch szkołach pracowałam i to wszystko nam starczało tylko właśnie, żeby zapłacić rachunki. I Bóg zaczął do mnie mówić, Agata, już nie możesz tak pracować i misyjnie, i tu, bo myśmy po prostu potrafili do 12 w nocy pracować. A musisz, ja chciałabym, żebyś tylko pracowała misyjnie. Mówię, ale Boże, ale jak? Po prostu nie mogłam sobie tego wyobrazić, jak to będzie finansowo. Ale Bóg jakby napierał cały czas i to było takim wyzwaniem, wiecie, bo z jednej strony rozumiem, że Bóg może pomnażać, ale te rachunki, wiecie, no przez te wszystkie lata człowiek jest w jakiejś takiej niewoli umysłowej, jest uzależniony od tej wypłaty, wie ile co kosztuje i bardzo trudno jest to zmieścić, no przez wiarę po prostu coś zrobić. I pamiętam, że pojechałam wtedy do Anglii na pewną konferencję i niesamowity duchowy czas tam przeżyłam. Podczas jednego z uwielbień, które tam się toczyły, tak mocno Duch Święty zaczął, tam był obecny, że ja po prostu byłam taka porwana jakby do nieba i Boga zobaczyłam. I zobaczyłam Boga tak wielkiego, tak potężnego, który ma wszystkie zasoby świata, który jest Ojcem bez ograniczeń, który może wszystko. Ja Go po prostu tam zobaczyłam. I nagle zdałam sobie sprawę, że ja Mu nie wierzę. Że konkretnie Mu nie wierzę w tej finansowej kwestii. Nie? Że On mnie do czegoś powołuje, a ja się boję. I pojechałam tam z takim odczuciem, że ja jestem dobrze z Bogiem. Tam duchowo bardzo dobrze, codziennie się modlę i w ogóle tam, wiecie, nie? Takie człowiek ma uczucie, że całkiem nieźle, nie? Duchowo stoi. A tam zobaczyłam tego Boga i po prostu zobaczyłam, że ja grzeszę. Że to nie jest tylko, że mała wiara to jest grzech. Tak? Jeżeli my nie widzimy Boga takim, jakim On jest, a On się takim pokazuje nam i my nie żyjemy według tego objawienia, to jest grzech. Ja normalnie tam pokutowałam przed Bogiem, może ja Cię przepraszam. Ty jesteś tak potężny, Ty do mnie mówisz, a ja Tobie nie wierzę, a ja się martwię, że ta nasza pensyjka nam tutaj nie starczy. I wtedy postanowiłam, że nie będę się bała. Że nie będę się bała. Wróciłam do Polski. I wtedy zaczęłam działać, bo już wtedy myślałam, słuchajcie, tak kombinowałam po ludzku, że Bóg mnie powołuje do głoszenia słowa, ale ponieważ z głoszenia słowa nie można wyżyć, wiadomo, nie dają pensji za to, że się głosi słowo, to ja zacznę prowadzić jakieś szkolenia na temat, nie wiem, osobowości, asertywności, kompetencji miękkich, bo wiecie, w firmach to płacą, to może w ten sposób. Ale po tym objawieniu tam Boga na tej konferencji powiedział mnie, to robiła dokładnie to, do czego mnie Bóg powołuje. A kiedy zaczęłam to robić, to zaczęło się po prostu układać. Wszystkie sprawy finansowe zaczęły się układać. I to w taki sposób, że trudno by mi było teraz Wam to wytłumaczyć, bo nadal nie wiem, jak to działa. To jest zupełnie jak z tym ziarnem, o którym czytałam, że jak rzucisz to ziarno, to śpisz i nie wiesz, jak to działa. Ale ono tam rośnie, po prostu samo rośnie. I tak jest z Bożym Królestwem, że po prostu pewne rzeczy się dzieją. Tak więc doświadczyliśmy bardzo dużo różnych przełomów, też jeśli chodzi o kościół uliczny. Również, kiedy tylko podjęliśmy decyzję, że chcemy rozpocząć służbę na ulicy, nie mając pieniędzy zupełnie, a były potrzebne pewne zasoby, Bóg otworzył niebo i nagle znalazły się osoby, które po prostu jednego dnia dały pieniądze, które były potrzebne. Nie wiem, czy byśmy opowiadali te doświadczenia Maciek tutaj kiedyś, czy nie? Może powiesz, co? Nie?
Za dużo tego.
Tak? Za dużo tych doświadczeń. Okej, okay. No właśnie. Nasz kościół teraz, Droga Pana w Gdańsku, też całymi latami zmagaliśmy się, że nie mieliśmy finansów. Znaczy, było na opłacenie sali i koniec. No i tak od czasu do czasu kościół chciałby zorganizować jakąś ewangelizację, kogoś zaprosić. Ciągle nie było finansów. I się wydawało, no co jest grane, co jest grane. Ciągle na styk, ciągle na styk. Jeden z naszych znajomych, Sebastian, taki łebski facet, bardzo inteligentny, który długo pracował w firmie Intel, jeden z takich topowych specjalistów od tych różnych dziwnych rzeczy internetowych, komputerowych. I on sobie tak wziął do serca, że chce zacząć nauczać na temat finansów. Sam zaczął badać te kwestie w Biblii, studiował je, potem przychodził na nabożeństwo i nauczał. Zaczął nauczać ludzi na temat tego właśnie inwestowania. I słuchajcie, gdy on zaczął nauczać i też u nas ludzie zaczęli jakby rozumieć te kwestie, że to właśnie przez dawanie jest wzrost, rozwiązały się kwestie. Sebastian przyszedł na nabożeństwo wzruszony pewnego dnia i mówi: słuchajcie, nie wiem jak to jest, ale pierwszy miesiąc, kiedy jesteśmy na plusie, i to tak sporo, 50% na plusie. Tak jak zawsze była jakaś suma, to jest 50% więcej. Nie wiem jak to się stało. I od tej pory zaczęło być co miesiąc na plusie, bo kiedy wychodzimy z takiego lęku, wiecie, że nam zabraknie, że jak dam, to ja stracę, jak trzymamy te ziarenka w ręku, to po prostu nic się nie dzieje, one nie rosną wtedy, tak? Ja to tłumaczę teraz na przykładzie finansów, bo to może jest łatwiej zrozumieć, tak? Ale to samo jest z czasem. Tak samo na przykład było, kiedy rozpoczynaliśmy kościół uliczny. Ja miałam dwie prace, Maciek miał dwie prace, Maciek wychodził o 6 rano, wracał o 20 wieczorem. Opiekowaliśmy się starszą ciocią, chorą na Alzheimera, mieliśmy dwójkę dzieci. Nasz grafik był wypełniony po prostu na full, a Bóg zaczął nam dawać marzenie, żeby wyjść na ulicę i regularnie służyć we wtorki. A mój Maciek mówi: Agata, ale jak? Ale jak ty sobie to wyobrażasz? Jeżeli ja wyrzucę jedno popołudnie z grafika, to nam się finanse nie zepną. Więc to nie było tylko kwestia czasu, ale też finansów. Po prostu nie mamy gdzie wcisnąć tej służby. No nie ma jak. Po ludzku nie było jak, ale kiedy mieliśmy przekonanie, że jest to droga, że mamy tak zrobić, po prostu mamy to zrobić, no? nie ma jak, ale robimy i zrobiliśmy to, to nagle się okazało, że mogliśmy to zrobić, że był ten czas
i nie brakowało.
Ani pieniędzy, ani czasu nie brakowało, po prostu się to zrobiło. Więc jakby to ściśnięcie, gdzie to małe cały czas siedzi w naszych głowach, nie? Że to jest tak za mało. I my często, że skoro jest za mało, to w ogóle tego nie używamy. I tak czekamy: Boże, dawaj mi więcej tych ziarenek. Tak? Czasami prosimy o więcej ziaren, zamiast, a Bóg mówi: okej, wysiej to będziesz miała więcej ziaren. Tak? Po prostu odlej to, co masz. Tak jak ta wdowa, tak jak ten chłopiec, który miał parę rybek. Tak jak Dawid, który był zlekceważony i był niezauważony przez swoją własną rodzinę, on nie patrzył na to, tylko patrzył na Boga. I za każdym razem, jak przychodzimy z tym małym do Boga, to nie jest już małe. To się zamienia w coś wielkiego. I to dotyczy, słuchajcie, to dotyczy też tego, jaki na przykład jest kościół. Jeżeli u was w kościele nie ma bardzo dużo ludzi i można z czasem zacząć myśleć: no to widocznie tak ma być. No w naszym kościele nigdy nie będzie więcej niż 40 osób. No bo mamy taką salę, no bo jesteśmy w takiej miejscowości, no bo tutaj się nie da. Wiecie, to jest takie podświadome, bo my to, na co patrzymy, tak się jakby nastawiamy i programujemy na przyszłość. Jeżeli my nie będziemy cały czas patrzyli na tego wielkiego Boga, który wielkie drzewa powołuje do życia, który wielkie kościoły powołuje do życia, który wielkie rzeczy chce w naszym życiu, jeżeli nie będziemy patrzeć na Niego, tylko będziemy patrzeć na to, co widzą nasze oczy, to tylko tego będziemy oczekiwać. Bo nikt więcej tego tutaj nie robi. Tu nie ma żadnego jakiegoś wielkiego, prężnego kościoła w tym mieście, więc my też nie będziemy takim kościołem. Tak? Ja tutaj daję tylko przykład. Ale to jest odnośnie naszej pracy to samo. Widzę w pracy, że wszyscy mają takie stanowiska, tyle zarabiają. Aha, dostosowuję się do tego, co jest, tak? A Bóg mówi, nie, patrz na mnie, dostosowuję się do mojej miarki, do mojego błogosławieństwa, do mojej wielkości. Jak tu będziemy mieli szeroko, wiecie, jak my tu będziemy mieli przestrzenie, to nie jest tak, że wtedy będziemy zdołowani, bo Bóg nam daje wielkie marzenia, a my nie doświadczamy tej wielkości. Jest taki etap w życiu, tak? Kiedy Bóg nas już powołuje, już pokazuje pewne takie wizje szerokie, roztacza, a my tego nie doświadczamy, jest nam źle, ale to nas tylko wtedy mobilizuje, żeby się modlić, żeby szukać więcej, żeby poznawać ludzi, którzy żyją już takim życiem, tak? Żeby słuchać tych ludzi, uczyć się mądrości, żeby próbować. To nas mobilizuje po prostu wtedy do rozwoju. A jeżeli my cały czas żyjemy malutkim życiem, te ziarenka boimy się wysiać, boimy się, że coś stracimy. Bo patrzy i myśli, jejku, gdyby ona tylko posiała to ziarno, nie? Taka wielka roślina by była. Wczoraj dużo fajnych rzeczy się działo, wiele osób było bardzo dotkniętych przez Ducha Świętego. Jedna z moich znajomych napisała, ponieważ nie mogła napisać komentarza na YouTubie, gdzie się działa transmisja, więc napisała do mnie, widziała tak, Agata, jestem bardzo zbudowana tą konferencją. Kiedy była przerwa obiadowa, dwugodzinna, postanowiłam coś zrobić. Wzięłam herbatniki, sok, herbatę, poszłam do bezdomnych. Dałam im jakieś tam trzy koce, które miałam w domu, rozdałam to jedzenie. Było niesamowicie. Ja mówię, wow, to właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Masz trzy koce. Masz trzy koce, masz herbatę w domu. Idziesz i coś robisz. To jest zawsze coś małego, co nam się wydaje, że to jest takie nieznaczące. Bóg to zauważy. Bóg to zauważy. Wczoraj żona biskupa, czyli Ewa, żona Marka Kamińskiego, opowiadała o takim doświadczeniu, kiedy Bóg odpowiedział na jej potrzeby przesyłając człowieka. Bardzo miała wielką potrzebę, kiedy była w ciąży w pewnym momencie, żeby bardzo chciała zjeść pomarańcze. A nie chciała być taką, wiecie, kobietą, która męża wysyła po pomarańcze, bo ma jakieś tam zachcianki smakowe, bo jest w ciąży, więc nikomu o tym nie mówiła. Ale miała taką wielką potrzebę taką pomarańcze i jakoś nie mogła wtedy wyjść sama z domu. I Bóg przysłał do niej człowieka, który po prostu przyszedł do nich tak niezapowiedziany, zapukał i powiedział...
Pastor baptystów.
Tak, pastor baptystów. Rzesiek Paciocha, pamiętam, bo teraz wam powiem dlaczego. I przyniósł po prostu, nie wiem dlaczego, ale tak czułem, że mam przynieść siatkę pomarańczy. Wiecie? I ona po prostu była w szoku. Dla niej to był cud. Dla niej to był cud, bo to było, jak Bóg zobaczył jej serce i przysłał człowieka. I te pomarańcze. I ona wczoraj opowiadała to doświadczenie podczas konferencji. Było 450 osób na żywo. Słucha tego doświadczenia. Ja sobie myślę, wow, Bóg chciał, żeby czyn tego człowieka, ten człowiek już nie żyje, ten Rysiek, on już nie żyje od wielu lat, ale teraz on tylko przyniósł pomarańcze, a teraz jest o nim głośno na tej dużej konferencji. Wszyscy o tym usłyszeli, bo Bóg to dostrzegł i Bóg to docenił i ona to doceniła. To małe, to co on zrobił, tam parę groszy wydał na te pomarańcze, nagle stało się bardzo wielkie i bardzo głośne. Bo Bóg to wywyższył. To, co jest małe, Bóg robi bardzo wielkie. I jest teraz wzorem dla innych ludzi, żeby też tak robili. I nie ma zbyt małych rzeczy, które moglibyśmy dla innych ludzi zrobić, które Bóg to dostrzeże, Bóg to zobaczy, Bóg to pomnoży. Bóg to pomnoży. Samą motywacją dla nas już powinno być to, że Bóg to dostrzega. Że w Jego oczach to jest wielkie. Wiecie, Bóg zobaczył króla Dawida, kiedy nie był jeszcze królem. Chłopcu zobaczył króla. Bóg tak patrzy, Bóg patrzy proroczo, patrzy przez przyszłość. Co będzie za chwilę. Maciek ostatnio czyta Bożych Generałów, drugą część, o Jonathanie Edwardzie i zaczął czytać o tym, w jaki sposób jego życie potem zaowocowało. Że z jego rodziny potem wywodziło się iluś tam adwokatów, lekarzy, kaznodziejów, ludzi, którzy uniwersytety kończyli, czyli on, wiecie, on poszedł za Bogiem i nie zobaczył tego plonu, tych przyszłych pokoleń, tych wszystkich ludzi, którzy potem jakby zaczerpnęli z tego dziedzictwa i poszli dalej, zrobili użytek z tej wiedzy, z tego z tych genów, że tak powiem. On tego nie zobaczył, ale kiedy zobaczy. I Bóg w taki sposób działa właśnie. Tak sobie myślę, nie ma malutkich rzeczy. A nawet jeżeli teraz patrzysz, myślę, że to jest tak malutkie, to dobrym pytaniem jest, co mam z tym zrobić, z tym malutkim, co mogę zrobić, tak? Mam malutkie mieszkanie, ile osób się tutaj zmieści? Ile osób mogę zaprosić na herbatę? Mam malutko pieniędzy, czy mogę kogoś nakarmić, czy mogę zrobić dwie kanapki i pójść na miasto, tak? Jakby w tym kierunku nasze myślenie musi iść. Mam mało, owszem, ale co mam z tym zrobić, Boże? Gdzie chcę, żebym to zainwestowała? Gdzie mam to oddać? Kiedy zaczniemy w ten sposób żyć i oddawać, to będzie taki, gdzie dostajemy od Boga i dajemy. I wtedy to będzie taki przepływ. Im więcej dajemy, im szybciej dajemy, im chętniej dajemy, im więcej dajemy, to jesteśmy w takim rytmie. Wiecie, taki rytm zaczyna być, że Bóg zaczyna nas zaopatrywać bardziej i więcej, zaczyna nam ufać w tym, że może nam dać więcej zasobów różnych. Więcej czasu, więcej pieniędzy, więcej mądrości, więcej pomysłów, więcej relacji z ludźmi, znajomości. Tak, żebyśmy mogli to wykorzystywać do Jego Królestwa. Budujące, prawda?
Amen.
Kochani, chciałabym, żebyśmy się pomodlili teraz właśnie w tej intencji, żeby Bóg pokazał nam swoją wielkość, swoją możliwość pomnażania tych naszych małych zasobów, bo On jest gotowy, już od dawna jest gotowy. Chcę, żebyśmy wyciągnęli te ziarenka z torebeczek. I wysiali. Po prostu teraz jest czas siania. Drogi Boże, my nie chcemy być takimi niewiernymi, ściśniętymi ludźmi, którzy umierają, trzymając ziarno w ręku. Chcemy zobaczyć te wielkie drzewa jeszcze za naszego życia, które Ty sprawisz, że urosną. Pokaż nam, w którym miejscu mamy je zasiać, jak mamy je zasiać. Pokaż nam ludzi, w których mamy zainwestować. W jaki sposób możemy oddać to, co Ty nam dałeś. Bo to wszystko, co nam dałeś, to nie należy do nas, tylko jest to depozytem, który Ty byś chciał, żeby był przekazywany dalej, żebyś Ty mógł dawać więcej. Ty jesteś takim tatą, który chce dawać coraz większe prezenty. Chcę, żeby coraz więcej chwały Tobie było oddawanej przez to, że rosną wysokie drzewa. Takie wysokie drzewa, one Tobie chwały oddają. One pokazują, że Ty jesteś, że Ty działasz, że Ty się nie przejmujesz ograniczeniami, że Ty jesteś w stanie zrobić z maleńkiego ziarenka wielką roślinę. Chcemy iść za Tobą z większą odwagą. Pokaż te nasze ograniczenia w sercach, w umysłach, te zniewolenia, które w nas tkwią. Może nie jesteśmy zniewoleni od jakichś używek, może jakiś, może nie palimy, nie pijemy, nie zażywamy narkotyków, ale tak wiele jest jeszcze w nas takich właśnie murów, takich więzień, w których siedzimy i nawet nie wiemy, że jesteśmy w więzieniach. Chcemy żyć szeroko, chcemy żyć w Twoim Królestwie, Boże, w którym nie brakuje żadnych zasobów. Już teraz chcemy żyć w Twoim Królestwie, a nie w Królestwie tego świata. Nie tak, jak myślą ludzie, że stracą, że coś się zużyje, że będzie za mało, że nie starczy, że tylko dla niektórych starcza. To jest myślenie tego świata. My wiemy, że w Twoim Królestwie jest wszystkiego pozostatkiem. Z taką mentalnością chcemy żyć, chcemy doświadczać więcej. Chcemy widzieć, jak Ty pomnażasz, bo to jest taka radość, kiedy Ty pomnażasz wszystko. Kiedy Twoje Królestwo się rozrasta, kiedy inne osoby są dotykane też. Boże, pokaż nam, co my mamy takiego małego teraz, co możemy dać Tobie i co możemy zasiać, co możemy oddać dalej. Chcemy być posłuszni tym małym i uwielbić Ciebie przez to. Modlimy się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.